I wchodzimy w głąb tej kurpiowskiej muzyki. Witold Kuczyński, Pniok, jest gościem Poranka Wnet i mam nadzieję, że opowie nam o tych kurpiowskich dźwiękach, kurpiowskich zwyczajach i o tym, czym różnią się Kurpie od innych stron Rzeczpospolitej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. No, czym się różnią? Ja zawsze wtedy, nie wiem, czy mogę gadać do wszystkich na Sogwaru Kurpiowsku, czy to będzie zrozumiałe. Ale jak tam nie będę tego rozumieć, to się mnie redaktor zapyta, jak to jest po wasemu. Ja wtedy żartuję, czym się różni Kurpsi od jęsych, że no Kurpsi to wystarczy spojrzeć na mnie, ale ma zawsze bur i kapelus na głowie, czerwono jakie, żeby złe moce odstrasało. No i zawsze wtedy żartuję, że z lewej strony zisi lewa ręka, tego kadłubka z prawej zisi prawa. I jeżeli to jest prawdziwy Kurpsi, to jest mój dziance, nie zisi. No ale kurpsianka to jest mocno plenna kobieta, taka przysadzista, tak ją można rozpoznać, jak było pytanie. No i przede wszystkim plenna, jak ma 10 dzieci, no to może się uważać za prawdziwą kurpsiankę. Bo i kiedyś, ale jest i teraz kobiety o naszych chłopach gadają tak. Może nie mieć ręki, może nie mieć nogi, byleby nie był kaleko. Ale to tak wszystko w żartach. Ja akurat jestem z Czarni. Ze środka Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i jeszcze w naszej gminie jest rezerwat ze Starodrzewem, gdzie do tej pory są sosny bartne, w których nasi przodkowie podbierali miód pszczołom. Jest też w naszej gminie Dąb Kmicic, pod którym według opisu Henryka Sienkiewicza w czasie potopu sam Kmicic odpoczywał. No, jeszcze wyróżnikiem jest to, że od nas pochodzi brat Zenon Żebrowski. Może w Polsce mało znany, ale jest on bohaterem narodowym Japonii. Ja pamiętam, jak przyjechał do nas cesarz japoński i pierwsze słowa na powitanie w Polsce powiedział tak. Polska jest mi bliskim krajem, bo z tego kraju pochodzi brat Zenon. On w czasie wojny po wybuchu bomby atomowej stawiał ochronki i sam cesarz go wpuszczał na swoje i mu pomagał. To, że jesteśmy w krainie...
I razem z Maksymilianem Kolbe.
Razem z Maksymilianem Kolbe, tak.
W Japonii wybudowali klasztor i on pochodzi stąd, z Kurpiów,
tak jest, z naszej parafii, tak. Z parafii Czarnia to opodal Myszyńca. To, że jesteśmy właśnie może cywilizacyjnie troszeczkę jeszcze no, są potrzeby, bo były tutaj cały czas bagna, ostoje, ciężkie dojazdy. Dlatego też może wykształciła się tutaj, choć to lud stosunkowo młody, wykształciła się specyficzna kultura odróżniająca nas od innych regionów. Na pewno jest to zauważalne bardzo w śpiewie. Mamy też tańce, które nie powtarzają się w innych regionach Polski, a takie podstawowe to są Olender, Stara Baba, Żuraw, Fafur i Powolniak. No i widowiska obrzędowe, które są znów jeszcze żywe. U nas kobiety na procesję w pierwszą niedzielę miesiąca zawsze przychodzą w strojach kurpiowskich do noszenia feretronów w udziale w procesji. Na weselach zdarzają się oczepiny według starego rytu. Wszystko to czyni nasz region kurpiowski wyjątkowym, stosunkowo archaicznym i to jest nasz największy wyróżnik.
Ale te tańce są nadal żywe, nadal na weselach tańczy się powolniaka?
Były lata 70., 80., gdzie ten przemysł tak potrzebował bardzo dużo rąk do pracy, więc na wsie przyjeżdżały autobusy, żeby zbierać młodych do miast, do pracy i wtedy jak ci młodzi poznali trochę świata, przyjeżdżali, to tak uważali, że to jest takie przejaw zacofania, tak, obcowanie z kulturą. Natomiast teraz, kiedy świadomość społeczeństwa na wsi Kurpiowskiej podniosła się, rozumiemy, że to jest wyróżnik nas w całej Europie. Bo to nikt, jak właśnie region Kurpiowski, nie ma tak dokładnie zbadanej i opisanej fachowo zbadanego folkloru kurpiowskiego, naszej
przez
kultury.
Przez kogo opisane?
Przez księdza Władysława Skierkowskiego, właśnie tutaj pochodzącego z Myszyńca. Przecież żaden region nie ma spisanych z nutami wraz z opisem ponad 2,5 tysiąca pieśni. W całej Europie na pewno tak jest. Wszystkie obrzędy spisane z okresu międzywojennego i wcześniejszego, więc to jest nasza wielka skarbnica. Chętnie do tego teraz sięgamy, ale też i z autopsji. Ja przecież byłem małym chłopcem, jak jeszcze mnie mama cały czas brała na wesela i prowadziła oczepiny. Mama była czepiarką, najpierw była starszą druhną, a później czepiarką i tak jak się mówi, obczepiła pół wsi. Więc ja to sam znam i cały obrzęd wesela Kurpiowskiego ze wszystkimi śpiewami, ze wszystkimi pośrednimi gadkami umiem na pamięć. Mogę to wiedzieć w każdej sytuacji, gdzie co powinno wyglądać. Tak samo i inne, na przykład w czasie Bożego Narodzenia jeszcze jest, u nas są grupy, gdzie chodzi się z gwiazdą po wsi. Ten zwyczaj zanikł już ponad 100 lat. Czy też przedstawienie w większych domach króla Heroda obrzędu, Herodówki tak zwanej. Czy też w okresie Wielkiego Postu chodzenie z krzyżem po wsi. Czy też oblewki, nie takie, że tam się z butelki plastikowej psiuka i się mówi, że się czeka za te psiuknięcie, na jakiś wykup. Trzeba zasłużyć na niego różnymi pochwałami, różnymi pieśniami w kierunku gospodarzy. Czy też pieśni pasyjne, które są niepowtarzalne i niespisane nawet jeszcze nigdzie, które też tutaj śpiewacy ludowi znają. No, mogę się pochwalić. Zazartuję, inny by się chwalił, ja może jak jest, że w tym roku ze swoją grupą śpiewaczą w Kazimierzu nad Wisłą na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych, reprezentując województwo mazowieckie, zdobyliśmy Złotą Basztę, czyli najwyższe uznanie znawców za śpiew ludowy.
To może posłuchamy teraz.
Dobra.
I komentarz Pnioka Witolda Kuczyńskiego do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy?
No tak, to są właśnie nasze utwory, gdzie śpiewa męska grupa śpiewacza Szczarni, ale to jest utwór sfolkowany. Tu mieliśmy możliwość, że nagraliśmy 4 płyty razem z muzykami zespołu Enej, co jest też ewenementem, że zespołowi ludowemu to się udało z Kurpiowszczyzny w studiu Enej w Olsztynie.
A jak w takim razie ten śpiew autentyczny, ludowy, czy możemy go usłyszeć?
A dobrze, mogę zaśpiewać.
No to słuchamy.
A na Borosuśnia wysoko wyniosła, a wydała ją mama za most. A jeszcze nie urosła. Zielanio się lasy, a zielanio się pola, a komu się ciało stażą, najmilej są mój. W usta życia temu panu leśnicamu ja sam pudu służyć banda królowi polskam. Ja sam pudu służyć banda a królowi polskim.
Jaka jest cecha tego śpiewu wyróżniająca?
No to, że właśnie przy wysokich rejestrach śpiewu są takie charakterystyczne piśnięcia na zakończenie, że krtań, aparat głosu nie da, nie wyrabia tego nasilenia i jest na ułamek sekundy taki pisk słyszalny. Druga rzecz to apokopa, odcinać znaczy się inaczej, czyli kurp w lesie śpiewając nie dośpiewuje ostatniej sylaby, tak jakby echo w lesie miało resztę odpowiedzieć. Są też glissanda ozdobne, które są niepowtarzalne. Za każdym razem śpiewając pieśń, te ozdobniki wokół podstawowej nuty są różne, co czyni pieśń kurpiowską piękną, ale również trudną i tylko najwyżsi muzycy się tym zajmują, żeby w ogóle opracowywać taki utwór szymanowski, na przykład taki utwór kurpiowski na wielką orkiestrę czy chór.
Witold Kuczyński w Myszyńcu, a przy telefonie Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No jeszcze jest piękne lato wszędzie, jest ciepło, świeci słońce. Niektórzy uciekają nawet z tych upalnych regionów Europy, przenoszą się tam, gdzie jest chłodniej. Kiedyś zresztą zawsze mówiono, że latem wyjeżdża się tam, gdzie jest chłodniej, gdzie jest lepsze, świeższe powietrze. Jest takie niemieckie określenie Sommerfrische. To pojęcie określa właśnie miejscowości, gdzie jest znacznie chłodniej niż tu, gdzie mieszkam, czyli w jakimś Berlinie, w jakimś Zgorzelcu czy w jakimś Monachium. Upływa ten sezon już, po prostu pomału się kończy, ponieważ nadciągają chmury, cudzysłów, nadciąga powietrze polarnomorskie i ma być podobno bardzo, bardzo zimno. Od poniedziałku będzie znacznie już zimniej. No ale turystyka to jest rzecz bardzo ważna, także zwłaszcza dla Niemców, którzy chętnie jeżdżą po świecie, wyjeżdżają gdzie się da i zostawiają tam swoje pieniądze, które jeszcze mają, ale nagle czytam, Die Welt mówi, że tragedia się dzieje, nie chcą jeździć do Polski Niemcy. Dlaczego nie chcą jeździć do Polski? No bo w Polsce mamy rząd, który jest przeciwko uchodźcom, przeciwko homoseksualistom i w dodatku domaga się jeszcze odszkodowań, reparacji wojennych od Niemiec. No więc w takiej sytuacji do Polski nikt nie chce jeździć. No więc wybrałem się nad granicę, żeby zobaczyć, skąd się biorą te korki przy przyjeździe z niemieckiego Zgorzelca do polskiego. No bo jednak ktoś tam w kółko jeździ. Te sklepy są pełne. W wielkich supermarketach po polskiej stronie mówi się po niemiecku. W Karpaczu na ulicy słyszy się niemiecki. W restauracjach słyszy się niemiecki. No więc można powiedzieć, że to jakaś bardzo dziwna historia, którą przytacza Filip Fritz na łamach Die Welt, opisując, jak to strasznie ta Polska jest w tej chwili przez Niemców omijana. No oczywiście trudno Polsce dotrzymać kroku takim krajom jak na przykład Hiszpania, czy Wyspom Kanaryjskim, czy Balearom, które są ulubionym celem Niemców. No ale może się okazać, że może wolą niektórzy chłodne wybrzeże Bałtyku po polskiej stronie, niekoniecznie ze względów sentymentalnych. Bo jeżeli chodzi o względy cenowe, no to chyba one już nie odgrywają aż tak wielkiej roli, bo różnica w cenach w hoteli leżących nad Bałtykiem w Polsce, a nad Bałtykiem czy Morzem Północnym w Niemczech jest doprawdy niewielka. Ale może wynika to z czegoś innego, to, że jakoby po prostu coraz mniej Niemców przyjeżdża do Polski. Może sytuacja gospodarcza ich do tego zmusza. Aczkolwiek jak czytam informacje niemiecko-polskiej izby przemysłowo-handlowej, to okazuje się, że coraz więcej niemieckich turystów odkrywa Polskę jako kraj, do którego można wyjechać na urlop. No więc zastanawiam się, jakie informacje i skąd mógł utrzymać Die Welt, skoro zakłada, że do Polski nikt jeździć rzekomo nie chce, że Polska nie cieszy się w tej chwili ze strony Niemców zainteresowaniem. Być może wynika to, jeśli naprawdę tak jest, w sytuacji gospodarczej w Niemczech. Niemcy są bardzo wrażliwym społeczeństwem i jak tylko pojawiają się jakieś zahamowania czy jakieś zawirowania na firmamencie gospodarczym, to wtedy po prostu może się okazać, że oszczędzają, składają pieniądze do przysłowiowej skarpety, wkładają je pod przysłowiowy siennik i wolą nie wydawać na jakieś przyjemności. Lepiej ograniczając się do grilla w weekend, jak to się tutaj mówi, i to miałoby im niby wystarczyć. W Niemczech sytuacja gospodarcza napawa wielu ekonomistów wielkimi obawami. Do tej pory mówiono, że to wszystko sprawka Donalda Trumpa. No niestety na Kaczyńskiego nie udało się tego zwalić, ale Donald Trump czy Brexit to są bardzo, bardzo dobre wymówki. No tymczasem okazuje się, że to nie jest dokładnie tak. Niemieccy eksperci stwierdzili, że owszem, na pewno zarówno Brexit, jak i wojna handlowa, jak i stanowisko prezydenta Trumpa w kwestiach gospodarczych wpływa na sytuację gospodarczą w Niemczech, ale Gabriel Feldmayer, który jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej, uważa, że to jest absolutnie przesada. Gdyby liczyć to wszystko, to okazałoby się per saldo, że maksymalnie 1/4 tego załamania gospodarczego, którego jesteśmy świadkami w Niemczech, wynika z jakichś powiązań z Donaldem Trumpem i sporami handlowymi na rynkach świata, a reszta to są własne, nieodrobione lekcje. Po prostu w Niemczech od dawna długo się nie inwestowało. W Niemczech nie inwestowało się w innowacje. Nie rozwijało się tych innowacji. Po prostu Niemcy były jak gdyby zdrętwiałe w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, i to był właśnie tytuł materiału opublikowanego przez panią Lizę Ninhaus na łamach tygodnika Die Zeit. Sparaliżowany, zdrętwiały kraj. Bardzo ciekawe są porównania, są tam rubryczki podane, jak wygląda rozwój i wzrost produktu krajowego brutto w Niemczech i w innych krajach. Na samej górze jako najlepszy wzrost gospodarczy pokazana jest Grecja, 2,4% wzrostu. Nie starczyło miejsca dla Polski. Gdyby tam miano również mieć porównanie z Polską, to musiałby ten słupek przejść na drugą stronę tego magazynu. W każdym razie eksperci niemieccy są co do tego pewni. Wygląda na to, że kryzys będzie, gospodarka się schładza, 0,7% wzrostu produktu krajowego brutto to jest za mało, żeby utrzymać tak wielkie państwo w dobrobycie, do którego ono przywykło. No i co zrobić? Co będziemy robić dalej w tym kierunku? Czy istnieje szansa na wyjście z tunelu? Pytają się niemieccy eksperci i mówią, no niekoniecznie. Niemcy, można co prawda uznać, że jest to jak gdyby bogaty dom starców, dom seniora, w którym się mieszka i dobrze żyje, i po prostu któregoś dnia może dojść do tego, że sytuacja okaże się w związku z tym znacznie trudniejsza dla pozostałej części społeczeństwa, ale światełko w tunelu jest, a mianowicie coraz więcej dzieci rodzi się w Niemczech od kilku lat. Być może jest to wynikiem niemieckiego 500+, jak to ja mówię, czyli dodatku na dziecko, które wynosi ponad 200 euro w tej chwili, i to jest bardzo duży zastrzyk finansowy nie tylko dla rodzin z przedmieści i nie tylko dla rodzin islamskich mieszkających w Niemczech.
O czym powiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję. I ze Zgorzelca przenosimy się do Myszyńca. Tutaj finałowa scena. Witold Kuczyński. I postscriptum do naszej rozmowy jest jakie? Kapela ze wsi Warszawa, książka, o czym chciał pan powiedzieć?
No tak, jeszcze jeszcze właśnie to, że grupa śpiewacza nagrała z kapelą ze wsi Warszawa album Reakcja Mazowiecka, który cieszymy się tym, że został w ubiegłym roku nagrodzony Fryderykiem, najwyższym uznaniem przemysłu fonograficznego. No i inny by się chwalił, ja mówię, jak jest. Napisałem ostatnio książkę Nasze Dziedzictwo, Pierso w gminie Czarnia.
Ja wejdę w słowo.
Pani burmistrz Elżbieta Abramczyk.
Tak, ja wielokrotnie powtarzałam i powtórzę tutaj na forum również u Państwa, że pan Witek Kuczyński to takie nasze dobro narodowe, takie tego narodu tutaj kurpiowskiego, rozsławia nasz region nie tylko w kraju, ale również i za granicą, więc jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i ja tu bardzo, bardzo dziękuję.
A Bóg zapłać za dobre słowo.
Także nie tylko nie to, że się nie chwali, ale jest chwalony po prostu.
A my chcemy podziękować pani burmistrz za miłe przyjęcie i za to, że była pani gościem Poranka Wnet. Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo. Chciałabym tu przy tej okazji powiedzieć, tak nie wiem, że do mieszkańców może ze dwa zdania, dobrze? Że wspierajcie mnie, pomagajcie, krytykujcie, tylko merytorycznie. Zapraszam w każdej sprawie, z każdym problemem do urzędu. Zresztą będę się spotykać, spotykałam się wcześniej i będę się spotykać z wami w najbliższym czasie i chciałabym słyszeć, co jest dobrze zrobione, co jest źle zrobione. Krytyki się nie boję, zapraszam do urzędu i na spotkanie. Dziękuję.
Elżbieta Abramczyk, burmistrz Myszyńca. Podziękowania dla pani Małgorzaty Brodzik, radnej Myszyńca, za to, że nas skontaktowała z księdzem proboszczem. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję za mile spędzony poranek i zapraszamy wszystkich słuchaczy do Myszyńca. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie nas, zobaczycie piękną, gościnną miejscowość. Kurpiowszczyznę, zwiedzajcie.
Dziękuję też panu senatorowi Zbigniewowi Cichoniowi, który wprawdzie jest z Krakowa, ale przyjechał tutaj na Poranek Wnet specjalnie z Ostrołęki. Dziękuję panie senatorze.
To ja dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę pani wójt, żeby jej plany się zrealizowały jak najlepiej.
I dziękuję księdzu proboszczowi. Ksiądz proboszcz Zbigniew Jaroszewski, 15 lat jest proboszczem w Myszyńcu. Co na zakończenie poranka ksiądz proboszcz powie?
Chciałbym wszystkich słuchaczy pozdrowić serdecznie i zaprosić do Myszyńca, jak słyszeliśmy przed chwilą, gościnnego miejsca wyjątkowego na mapie Polski, północnego Mazowsza, żeby przyjechać, zobaczyć i nasze zwyczaje, obrzędy, kultury, ale również nasz piękny kościół, który jest bazyliką. Cieszymy się ogromnie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że byliście dzisiaj z nami tutaj w Myszyńcu.
Dziękuję bardzo panu, dziękujemy za kawę, za stolik i za ciepłe, dobre przyjęcie. Jaśmina Nowak była wydawcą Poranka Wnet, Lech Rustecki wideooperatorem, Paweł Chodyna realizatorem, ale na zakończenie, zanim powiemy ostatnie słowo, będzie należało do dźwięku. Pan Witold Kuczyński ma instrument, ale jeszcze podejdźmy do pana Witolda Kuczyńskiego, żeby powiedział, co to za instrument.
Jest to ligawka, nasz tradycyjny instrument pasterski, można powiedzieć, ale też ważne rzeczy ogłaszający na puszczy.
I teraz usłyszymy ligawkę.